Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i widzów Telewizji Trwam. Bardzo gorąco w studiu Telewizji Trwam witam gościa naszego dzisiejszego spotkania, pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy na urząd premiera Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, pani poseł, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewizów i radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Pani prezes, dosłownie kilkanaście godzin pozostało do zakończenia kampanii wyborczej. Cała masa różnego rodzaju spotkań z ludźmi, także propozycje programowe, stąd również i temat naszej dzisiejszej audycji w Telewizji Trwam. Jaki program dla Polski? Dzisiaj także dzień bardzo intensywny, konwencja, ta ostatnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, ale wiemy, że jeszcze są poszczególne elementy i spotkania z wyborcami w różnych miejscowościach naszej ojczyzny przed panią.
Właściwie nie będzie to jeden dzień, tylko cała doba w drodze. Ruszyliśmy w ostatnią trasę kampanijną, zaczynamy właśnie w Toruniu. Bardzo się z tego cieszę, że właśnie tutaj w Telewizji Trwam możemy rozpocząć tą naszą końcówkę kampanii i będziemy jechać, podróżować po Polsce, spotykać się jeszcze z ludźmi, rozmawiać do końca ciszy wyborczej, czyli do 24 jutro. Walczymy o każdy głos. Każdy głos jest ważny, dlatego że to rzeczywiście jest istotne, żebyśmy się zmobilizowali. Kampania będzie trwała jeszcze te kilkanaście godzin i trzeba zrobić wszystko, żeby zachęcić ludzi do tego, po pierwsze, żeby poszli i zagłosowali, żeby wybrali Prawo i Sprawiedliwość. To jest nasze zadanie wszystkich polityków i kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy pracujemy bardzo ciężko. Ja ruszyłam w trasę, pan premier Jarosław Kaczyński również jest dzisiaj w Radomiu, będzie też jutro jeździł po Polsce. Moi koledzy, koleżanki, wszyscy ci, którzy są zaangażowani w kampanię, pracujemy do ostatniej minuty.
W tej trasie pani prezes już dosyć długo, bo od listopada rozpoczęła się wtedy kampania prezydenta Andrzeja Dudy, no i później kampania parlamentarna.
No tak, żartowaliśmy sobie przed programem, że będę niedługo mieć rocznicę, bo rzeczywiście 11 listopada w Krakowie pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że Andrzej Duda będzie kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej i wtedy ta podróż się rozpoczęła. Ona jeszcze była mniej intensywna, a ta prawdziwa taka już podróż wtedy Dudabusem rozpoczęła się na początku lutego. W styczniu jeszcze pan prezydent Andrzej Duda, wówczas kandydat, jeździł samochodem, a potem od lutego, już po pierwszej konwencji, to był praktycznie cały czas w trasie i prawie wszystkie powiaty udało się objechać wówczas. Brakło czasu i pan prezydent zadeklarował, że tam, gdzie nie był w kampanii wyborczej, będzie jeździł już jako prezydent. Wiem, że tę podróż również stara się kontynuować. Także rzeczywiście intensywnie, ale to się opłaca, bo jak widać, dzięki temu Andrzej Duda jest dzisiaj prezydentem, a ja wierzę w to głęboko, że ta nasza praca zostanie też doceniona przez Polaków i dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory niedzielne i będzie mogło stworzyć dobry rząd.
I przy tej okazji jeszcze jeden bardzo ważny element, pani prezes, tych wyborów także trzeba dopilnować.
To jest bardzo istotne, bardzo ważne, tym bardziej, że przecież nie tylko Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że no, trzeba uważać na to, jak te wybory będą liczone, przeprowadzone, ale też pojawiają się takie głosy z ośrodków niezależnych, czy z różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji. Ostatnio fundacja chyba Batorego zwracała uwagę na to, że może być problem ze zrozumieniem, w jaki sposób głosować. My się do tego przygotowaliśmy bardzo dobrze. Jest Korpus Ochrony Wyborów, tak jak było w przypadku wyborów prezydenckich, a więc cała rzesza wolontariuszy, którzy będą nie tylko pracować w komisjach, ale będą przede wszystkim mężami zaufania. Mamy stworzony dobry zespół, to wszystko prowadzi, nadzoruje i świetnie realizuje pan marszałek Marek Kuchciński. Natomiast ważną rzeczą jest to, żebyśmy my, jeżeli pójdziemy do lokalu, jeżeli państwu zdarzy się, że będzie jakaś sytuacja, która budzi wasze wątpliwości, zawsze warto zgłosić to przewodniczącemu komisji, czy zapytać, czy są mężowie zaufania. Ważne jest to, żeby nie było wątpliwości co do wyniku wyborów, bo to jest dzisiaj racja wszystkich wyborców i obywateli, a doświadczenia niestety nie są najlepsze. Przypomnę tylko wybory samorządowe, które budziły bardzo dużo zastrzeżeń i wątpliwości. My oczywiście przygotujemy też takie materiały poglądowe, które jeszcze w końcu w tych ostatnich godzinach będziemy się starali również z nimi dotrzeć do wyborców.
A dzisiaj pani prezes pytamy się o program dla Polski, a wiemy, że każdy program jest odpowiedzią na bolączki. Tych bolączek w naszym kraju jest bardzo wiele. Myślę, że kilka ważnych spraw dotkniemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Może zacznijmy, drodzy państwo, od górnictwa. Poproszę o materiał filmowy.
Strzały do górników, protesty pod ziemią i na powierzchni. Tak Śląsk wyglądał na początku roku po ogłoszeniu przez rząd planu restrukturyzacji polskiego górnictwa. W rzeczywistości zakładał on likwidację kopalń.
Co może być alternatywą dla tego programu naprawczego? Otóż alternatywą w tej ciężkiej sytuacji kompanii węglowej mogła być tylko i wyłącznie upadłość.
Ostatecznie rząd ugiął się i po bardzo długich negocjacjach podpisał ze stroną społeczną porozumienie. Rząd obiecał także połączenie sektora wydobywczego z energetyką oraz stworzenie nowej kompanii węglowej. Spółka miała uratować zagrożone kopalnie.
Myślę, że realnie do końca czerwca powinno się to udać zrobić. Wówczas powstanie nowa spółka.
Do dziś porozumienie nie zostało zrealizowane, o czym na początku października górnicy przypomnieli w Brzeszczach.
Rząd Platformy! Rząd pani Ewy Kopacz okłamał górników. Okłamał nie tylko górników, okłamał całe społeczeństwo tutaj żyjące.
Z oszustami, kanciarzami nie siada się do stołu. I to po raz kolejny się potwierdziło, że chcieli tym porozumieniem zyskać sobie czas. Czas do wyboru.
Ewa Kopacz broni się, że program naprawczy dla polskiego górnictwa jest trudny w realizacji. Równocześnie oskarża związkowców o uprawianie polityki.
Została powołana nowa kompania węglowa w połączeniu z Silezją, że Tauron dzisiaj bardzo mocno deklaruje i wróci do rozmów, jeśli chodzi o zakup kopalni Brzeszcze. Więc nie widzę powodu poza politycznym, żeby rzeczywiście górnicy mogli wyjść w tej chwili na ulicę.
Się pani? Dzisiaj związkowcy pojawili się w Warszawie z bardzo jasnym przekazem dla społeczeństwa.
Forma rządzenia, po prostu jestem za inną grupą.
Akcje protestacyjno-informacyjne odbyły się także w 100 innych miastach w Polsce. Rozwiązanie problemów polskiego górnictwa będzie jednym z podstawowych zadań nowego rządu. Będzie to nie lada wyzwanie dla nowej ekipy. Chodzi nie tylko o miejsca pracy, ale także o bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Polskie górnictwo, dramatyczna sytuacja, szczególnie ten ostatni rok, uzasadniony niepokój górników. Dzisiaj górnicy przyjechali także, pani prezes, do stolicy, pani premier uciekła na Śląsk.
Uzasadniony niepokój i zmarnowane 8 lat rządów Platformy, dlatego że wtedy, kiedy była koniunktura, dobra koniunktura w górnictwie, trzeba było inwestować i trzeba było wprowadzać te dobre zmiany, programy naprawcze, o których mówili sami górnicy. Ewa Kopacz nie zrobiła niczego. Na początku tego roku ogłosiła, że trzeba likwidować kopalnie. Górnicy się sprzeciwili, protestowali i dopiero tym wymogli na rządzie podpisanie porozumień. Porozumienia zostały podpisane. Ja przypomnę, że sama Ewa Kopacz pojechała wtedy do Katowic i gwarantowała, że będą dotrzymane. Nie zostały dotrzymane. Dzisiaj próbuje się powiedzieć, że problem został rozwiązany. Nie został. Powołanie nowej kompanii węglowej i połączenie z Towarzystwem Finansowym Silesia jest tylko i wyłącznie taką propagandową w tej chwili grą, dlatego że to nie jest nowy podmiot, to nie jest nowa kompania. Nie wiadomo, jakie będą, kto będzie zarządzał tym podmiotem, nie wiadomo, jakie będzie finansowanie, nic nie wiemy. A ja przypomnę, że sam wiceminister Kowalczyk, który negocjował w imieniu rządu porozumienie z górnikami, kilka dni przed tą decyzją o połączeniu z Towarzystwem Finansowym Silesia, sam mówił, że nie zgodzi się na to Bruksela. I nagle po kilku dniach podpisano. Czyli albo jest to po raz kolejny po prostu kłamstwo, albo próba takiego działania, coś zrobimy, a może się uda, a może się nie uda, a potem przerzucimy to na następny rząd, niech on sobie radzi. Podobna sytuacja jest z Brzeszczami. Ja bardzo się cieszę, że sprawa Brzeszcz jest regulowana. To była nieco inna w porozumieniu wynegocjowana kwestia. Rzeczywiście połączenie z Tauronem. Nie ukrywam, ja jestem z Brzeszcz, więc leży mi to bardzo na sercu. Natomiast to jest po raz kolejny twierdzenie takie, że problem został rozwiązany. No nie został, dlatego że zostało podpisane oczywiście porozumienie, ale musimy teraz jeszcze zaczekać na decyzję Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. A to będzie dopiero w listopadzie, już po wyborach. Jaka będzie decyzja? Zobaczymy. Natomiast jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta i byłoby to realizowane, to dobrze. Tyle tylko, że gdyby decyzja o przejęciu przez Tauron Brzeszcz zapadła tak, jak to wcześniej mówiono, w czerwcu, może w lipcu, to Tauron nie straciłby ponad 100 milionów złotych, bo tyle będzie musiał dokładnie zwrócić, jeżeli Brzeszcze w tej chwili kupi. Więc z jednej strony mamy brak decyzyjności, podpisywanie porozumień, których się nie zrealizowano, bo czekano do końca września, takie były daty, nie zrobiono nic. I ponieważ w tej chwili jest 2 tygodnie do wyborów, próbuje się podejmować jakieś działania, czy stwarzać wrażenie, że się je podejmuje. To jest jedna kwestia. Druga sprawa to jest to, co dzieje się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w katowickim holdingu, ale też nie zapominajmy o węglu lubelskim, dlatego że to wszystko są naczynia o Bogdance i nie, to są wszystko naczynia połączone. I przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że rząd wprowadził w branży górniczej taki chaos, że jedna firma traciła na funkcjonowaniu drugiej, bo jeżeli kompania węglowa wypuszczała na rynek tańszy węgiel, traciła na tym Bogdanka. Więc nie było to spójności, nie było przede wszystkim strategii rozwoju górnictwa i nie było jakiejś myśli dotyczącej tego, w którym kierunku górnictwo powinno być rozwijane. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że w tej chwili przed nami jest bardzo poważne wyzwanie, dlatego że to będzie jeden z tych tematów i problemów, które będziemy musieli, jeżeli byśmy rządzili, Polacy by nam zaufali, podjąć w pierwszym, jako jedno z pierwszych zadań. Bardzo się cieszę, że jest wola ze strony społecznej. Myśmy się spotykali wielokrotnie w kampanii, rozmawialiśmy. Rozumieją to górnicy, rozumie to strona społeczna. Oni sami mają przygotowane programy naprawcze, pracują w tej chwili zespoły eksperckie, żeby po prostu ten najtrudniejszy moment przetrwać. Do końca roku musimy zabezpieczyć i znaleźć takie sposoby finansowania, zabezpieczenia przede wszystkim wypłat dla górników, bo to jest najistotniejsze. Druga sprawa, w przyszłym roku trzeba wprowadzić ten program naprawczy, o którym wcześniej mówiłam i oczywiście dążenie łączenia górnictwa i energetyki. To zapewne jest dobry kierunek, ale musi się to odbywać na zasadzie oczywiście racjonalnej, a nie tak jak w tej chwili tylko i wyłącznie podpisywanie pustych deklaracji. I kolejna kwestia, ta długofalowa, to jest myślenie o tym, co zrobić, żeby polskie górnictwo stało się nowoczesne, żeby były wprowadzane nowoczesne technologie, czyste technologie węglowe. Cieszę się, że pracuje już w tej chwili Główny Instytut Górnictwa i Akademia Górniczo-Hutnicza i różne inne ośrodki badawcze na Śląsku, które tym się zajmują. Tam mówią, bo również miałam okazję w kampanii spotkać się w Głównym Instytucie Górniczym z tymi zobaczyć te projekty, rozmawialiśmy na ten temat, więc na pewno jest konieczność wprowadzenia dobrych programów, doinwestowania. To jest przyszłość polskiego węgla, a przyszłością polskiej energetyki i polskiej gospodarki jest polski węgiel, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby górnictwo stanęło na nogach i żeby było przede wszystkim unowocześniane i doinwestowane, bo to jest przyszłość dla górnictwa.
Pani prezes, w kontekście górnictwa koniecznie trzeba się zapytać o pakiet klimatyczny. Czy taki kształt pakietu klimatycznego, jaki jest obecnie, jest w stanie zagwarantować, że to górnictwo będzie się spokojnie rozwijać?
Pakiet klimatyczny uderza nie tylko w górnictwo, ale w ogóle w polską gospodarkę. I to rzeczywiście jest jedno z zadań, które my sobie stawiamy jako jedno z pierwszych. Trudne, bo nie ukrywamy, że to nie będzie łatwe zadanie, ale trzeba ten pakiet renegocjować. Ja myślę, że dla nas nie ma w tej chwili dyskusji, że możemy się zgodzić na to, na te postanowienia, które zostały podjęte przez Ewę Kopacz. W grudniu jest szczyt w Paryżu, na którym będzie rozmowa o energetyce i dobrze by było, żeby polski rząd pojechał tam już z gotowym stanowiskiem i bronił własnego stanowiska. No niestety obecny rząd zdaje się nie bardzo się tym przejął, dlatego że ja czytałam taką wypowiedź jednego z wiceministrów gospodarki, który powiedział, że pojedziemy do Paryża, zobaczymy co tam się zdarzy, a potem się będziemy zastanawiać co my zrobimy. Oczywiście, że tak nie można podchodzić, tylko my musimy pojechać ze swoimi propozycjami. No i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o kwestie w ogóle bronienia na tej arenie międzynarodowej naszej pozycji gospodarczej i bronienia polskiej gospodarki, to ja będę starała się, żeby to była bardzo silna współpraca z panem prezydentem. Wierzę w to głęboko, że jeżeli zarówno pan prezydent, jak i rząd włączy się w taką aktywną politykę właśnie nie burzenia tego, co jest, bo pani premier Kopacz bardzo często mówi, że wy to zburzycie wszystkie ustalenia i będziecie tam próbowali jakieś awantury wszczynać. Nie, nie, nie. Trzeba po prostu racjonalnie tłumaczyć, przedstawiać swoje racje, dlatego że i budować dobrą koalicję wokół tych naszych wspólnych interesów gospodarczych. I tu jest już rola do budowania też pozycji Polski w regionie. szkoda i źle się stało, że polski rząd no, nie zachował się w tych ostatnich rozgrywkach dotyczących uchodźców lojalnie w stosunku do Grupy Wyszehradzkiej, bo wydaje mi się, że łatwiej by nam było budować te porozumienie. Mówił też o tym pan prezydent, ale wszystko przynajmniej ja wierzę zawsze w siłę słowa i przekonywania i wierzę w to, że jeżeli jest mocne, a są argumenty, trzeba przekonywać, umieć przekonywać. Kraje Unii Europejskiej taką metodę wykorzystują, wychodzą na tym świetnie. Niemcy, Francuzi pokazują, że bronienie własnych interesów gospodarczych jest możliwe. My po prostu musimy pójść tą samą drogą.
To górnictwo, pani prezes, drodzy państwo, kolejna ważna dziedzina wymagająca mądrego programu, który jest w stanie ją uzdrowić, to służba zdrowia. Poproszę o materiał filmowy.
8 lat temu tekę ministra zdrowia odebrała obecna premier Ewa Kopacz. W 2011 roku po kolejnych wyborach to stanowisko objął Bartosz Arłukowicz, a obecnie szefem resortu zdrowia jest profesor Marian Zembala. Bilans minionych lat w dziedzinie zdrowia to przede wszystkim kolejki.
Były kolejki, są kolejki i one się nic nie zmniejszyły mimo podejmowanych różnych działań. Jest to poważny problem, wszyscy ludzie to odczuwają.
Nie udało się znaleźć również skutecznego remedium na oddłużenie szpitali. Komercjalizacja, która zdaniem Platformy nie oznaczała prywatyzacji, nie przyniosła pożądanego skutku.
Niepowodzeniem zakończyła się ustawa o działalności leczniczej. Idea, że szpitale staną się spółkami i będzie wszystko wspaniale, no nie sprawdziła się.
Zaniedbania w ochronie zdrowia są ogromne.
Ten system jest nieprzyjazny, że jest skomplikowany, że jest trudny. Co więcej, że no oczywiście trzeba czekać wiele miesięcy, czasami lat, żeby dostać się do lekarza, że trzeba mieć zdrowie, żeby się leczyć. Ale również jako pracownika niepokoi mnie to, co się dzieje ostatnimi czasy, a więc ogromne rozwarstwienie wynagrodzeń, emigracja dobrze wyszkolonych polskich kadr, ale również skonfliktowanie środowiska, no, czego najlepszym przykładem są ostatnie decyzje ministra zdrowia. Zawsze podkreślam, że szpital to jest zespół. I tam nie ma miejsca na antagonizmy, tam nie ma miejsca na konflikt. Niestety rządzący uważają inaczej. Skonfliktowali tak naprawdę cały naród, a w tej chwili no jeszcze stawiają kropkę na dni, konfliktując służbę zdrowia.
Chodzi o to, że rząd decydując, że przez najbliższe 4 lata pensje pielęgniarek mają wzrastać średnio o 400 zł każdego roku, pominął 70-tysięczną grupę pozostałych pracowników medycznych zatrudnionych m.in. w ratownictwie, fizjoterapii, radioterapii czy diagnostyce laboratoryjnej.
Jeżeli jednej grupie zawodowej daje się podwyżkę, a drugiej nie, a oni pracują ze sobą razem w jednym zespole, no to jaka tutaj jest równość, prawda? Kodeks pracy gwarantuje podobny poziom wynagrodzenia przy jednakowych obowiązkach.
Lekarze i eksperci zgodnie podkreślają, że obecnie funkcjonujący system wymaga natychmiastowej reanimacji. Kiedy bowiem szuka się zysku, pieniądz zaczyna przysłaniać wszystko. Ofiarą tego spojrzenia jest w tym przypadku pacjent.
Dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia. Trzeba mieć zdrowie, żeby chorować i decyzje rządu pokazują także, pani prezes, że są równi i równiejsi.
Tak, ja czytałam takie zestawienia, przygotowując się zresztą do debaty, którą z panią Kopacz miałam okazję kilka dni temu toczyć. Czytałam takie zestawienia i między innymi na przykład w województwie dolnośląskim kilkanaście lat trzeba czekać na zabieg operacji zaćmy. Więc to są takie dane, które są faktami. Ewa Kopacz nie chce o tym rozmawiać. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim można powiedzieć tak skrótowo, że w tej chwili szpital to jest przedsiębiorstwo czy firma. Pacjent to jest numer PESEL w zestawieniu bilansowym, a lekarze stali się buchalterami. Więc na pewno to nie jest system, który jest przyjazny pacjentowi. My cały czas podkreślamy, że chcemy wrócić do tej idei, o której mówił świętej pamięci pan minister Zbigniew Religa, że podmiotem w służbie zdrowia jest pacjent i trzeba robić wszystko, żeby ta służba zdrowia była ukierunkowana na pacjenta, żeby lekarze leczyli, a nie zajmowali się biurokracją, żeby był dobrze przygotowany, wyszkolony personel, ale też i dobrze opłacany personel i żeby tego personelu nie brakło. Ja miałam okazję rozmawiać w trakcie kampanii wyborczej z paniami pielęgniarkami, które oczywiście mówiły o problemach finansowych, ale powiedziały, że dla nich nawet kwestia wynagrodzeń nie jest tak istotna, jak istotne jest to, że młode dziewczyny dobrze wykształcone wyjeżdżają z Polski, bo te niskie wynagrodzenia powodują, że no, pielęgniarki szukają zatrudnienia zatrudnienia, czy tam, gdzie mogą otrzymać wynagrodzenie, które pozwala im na godne życie. Więc to jest rzeczywiście dramat i musimy nie tylko, że zmienić ten system opieki zdrowotnej, ale zadbać też o to, żeby młode kadry, młodzi ludzie, żeby nie było luki pokoleniowej, żeby oni tutaj mieli swoją przyszłość, jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu, czy pielęgniarki, czy lekarza, bo młodzi lekarze, którzy, ja wiemy o tym, że na uczelniach medycznych przyjeżdżają zagraniczni przedstawiciele firm, szpitali medycznych, oferują pracę za dobre pieniądze, szpital i zrobienie specjalizacji. U nas bardzo często ta specjalizacja wymarzona jest niedostępna dla takiego młodego człowieka. Więc jeżeli nie postawimy służby zdrowia na nogach i nie przeprowadzimy jej reanimacji, no to będzie niestety tak, jak jest. Najważniejsze jest to, żeby nie było kolejek, żeby ludzie mogli bezpiecznie myśleć o swoim zdrowiu. Myśmy zaproponowali kilka spraw. Te podstawowe to jest po pierwsze likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i skierowanie tego strumienia pieniędzy, którego jest, wydaje się, wystarczająco, tylko on jest w tej chwili źle wydawany, poprzez wojewodów do tych placówek szpitalnych i rozliczanie ich rzeczywiście za wykonywane usługi tam, gdzie to jest potrzebne. Ja wiem, że dla pacjentów, dla Państwa być może samo stwierdzenie likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia niewiele znaczne, bo każdy może zapytać, no ale co to dla mnie pacjenta będzie oznaczało? Ja mogę powiedzieć tak, że to będzie oznaczało przede wszystkim jedno, że po pierwsze pieniądze publiczne będą wydawane racjonalnie, że będą wydawane na te zabiegi i na te usługi, które są konieczne i tam, gdzie potrzeba, żeby one były kierowane. To jest jedna sprawa. I żeby był nadzór Ministerstwa Zdrowia, czyli żeby państwo, jak to jest zapisane w Konstytucji, brało odpowiedzialność za zdrowie pacjentów, bo przecież Konstytucja gwarantuje dostępną, bezpłatną służbę zdrowia dla każdego. Oczywiście służba zdrowia publiczna i dostępna dla każdego obywatela. Chcemy, żeby w szkołach powróciły gabinety medyczne i stomatologiczne. I chcemy również wprowadzić w tej chwili darmowe leki dla osób w podeszłym wieku, bo to jest problem, który wydaje się na tyle palący, że musimy go bardzo szybko rozwiązać. Dramaty ludzi, którzy przed kasą w aptece bardzo często rezygnują z wykupienia recepty, bo ich po prostu na to nie stać, są tak powszechne, że musi być tutaj zadziałanie bardzo szybkie. Póki emeryci nie będą mieli wyższych swoich dochodów emerytalnych, musi państwo zareagować i taka nasza propozycja również się w tym pojawiła.
Dziękuję pani prezes. A my teraz, drodzy państwo, zajrzyjmy do polskiej szkoły. Poproszę o materiał filmowy.
Pomysł wprowadzenia do szkół tak zwanej seks edukacji, przemycanie do placówek oświatowych ideologii gender, wprowadzenie ograniczeń w nauczaniu religii i historii.
Katastrofalnie zakończyła się sprawa wycofania się z nauczania historii, o nauczaniu sztuki, czyli o architekturze, o kulturze, o muzyce. Nic, zostało to praktycznie wyrzucone. Co gorsza, przeniesienie współczesnej nauki historii XX wieku do pierwszej klasy liceum zaowocowało strasznie, bo w następnych dwóch klasach historii praktycznie nie ma.
Rewolucja to również darmowy podręcznik. Choć znacznie odciążył domowe budżety, to co do jakości samego elementarza pojawia się wiele wątpliwości. Rodzice z pewnością na długo zapamiętają eksperyment, jakiemu poddano sześciolatki. W polskim systemie edukacji stopniowe obniżanie wieku obowiązku szkolnego rozpoczęło się w 2009 roku. Przez 5 lat decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat, podejmowali rodzice. W 2011 roku Sejm odrzucił obywatelski projekt, który także zakładał między innymi odstąpienie od wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Z kolei w listopadzie 2013 roku Sejm odrzucił wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego, pod którym podpisało się prawie 1 000 000 obywateli. Na początku marca Sejm większością głosów polityków Platformy i PSL-u odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy Rodzice chcą mieć wybór.
Proszę uszanować nas, matki. My naprawdę chcemy tylko i wyłącznie móc spokojnie pracować i być spokojne o nasze dzieci, że w szkołach nie spotyka je agresja ze strony gimnazjalistów, że po szkole będziemy mogły spokojnie przebywać z naszymi dziećmi, odpoczywać z nimi, a nie nadrabiać zaległości w stosunku do siedmiolatków.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Pani, sekundę. Przecież pani wie, że różnica między dzieckiem 5-letnim, 5 lat i 8 miesięcy, a dzieckiem 7-letnim, to jest epoka. Przecież pani to wie. Pani premier, nie ma sensu dłużej debatować. Po prostu bardzo panią proszę, jak kobieta kobietę. Proszę, dajcie nam wolny wybór w sprawie edukacji naszych dzieci. Tylko tyle i aż tyle.
O polepszenie jakości nauczania walczyli także nauczyciele. Sprzeciw wobec prywatyzacji placówek oświatowych, podwyżki i zwiększenie nakładów na szkolnictwo to tylko niektóre z postulatów.
Ważne, żebyśmy opinii publicznej, społeczeństwu zwrócili uwagę na to, że bez dobrej szkoły nie ma takich szans, na które to społeczeństwo ma prawo liczyć, ma prawo oczekiwać. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela, ale także dobrych wynagrodzeń tych nauczycieli.
Protestujemy też przeciwko popieraniu przez ten rząd prywatyzacji oświaty.
To polska szkoła, pani prezes, i rządowe eksperymenty, które przeprowadzono na uczniach, ale także one dotknęły i rodziców, i nauczycieli.
Niestety chaos, który został wprowadzony w polskiej oświacie za rządów PO i PSL-u, jest zatrważający i mówią o tym nie tylko rodzice, mówią o tym nauczyciele i mówią o tym pracownicy oświaty. Wszyscy ci, którym na sercu leży polska oświata, mówią, że rzeczywiście musi być podjęte tutaj bardzo zdecydowane i skuteczne działanie, żeby ta sytuacja wróciła do normy. Po pierwsze, jeżeli można kilka zdań na temat dzieci sześcioletnich. Ja przygotowałam projekt ustawy razem z moimi kolegami z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, który chcemy w ciągu pierwszych 100 dni, jeżeli rząd byśmy tworzyli, przeprowadzić, przywracający wiek szkolny obowiązkowy 7 lat. A rodzice będą mieli prawo wyboru. Jeżeli będą uważali, że ich dziecko sześcioletnie może pójść do szkoły, to pójdzie, jeżeli nie, to nie pójdzie. W czasie debaty Ewa Kopacz mówiła, że to się odbędzie kosztem nauczycieli, ponieważ będzie tak zwany pusty rocznik. Ale jednocześnie sama powiedziała, że w tej chwili poszło tylko 46% dzieci z rocznika, dzieci sześcioletnich, bo pozostałe mają odroczenia. I powiedziała jednocześnie, że to był wybór rodziców. To nie był wybór rodziców, tylko to była, próbowali rodzice w jakikolwiek sposób ratować swoje dzieci. Ja rozmawiałam również z dyrektorami szkół, którzy mówią, że nigdy takiej ilości odroczeń nie było. Rodzice w ten sposób próbowali ratować dzieci, żeby nie szły do pierwszej klasy. No więc jeżeli te dzieci są odroczone, to te 40-kilka%, które nie poszło w tym roku do pierwszej klasy, pójdzie w przyszłym roku. Ewa Kopacz nie wiedziała, o czym mówi. Przecież nie pójdą za 2 lata, tylko pójdą w przyszłym roku. To jest po pierwsze. Po drugie, proponujemy, żeby wrócić do systemu szkoły 8-letniej i 4-letniego liceum. I też od razu bym chciała uspokoić nauczycieli, bo wiem, bardzo często o tym mówią, a moja siostra też pracuje, uczy w gimnazjum, więc też rodzinnie rozmawiamy na ten temat, że jest obawa ze strony nauczycieli gimnazjalnych, że to się odbędzie ich kosztem. Nie, proszę Państwa, chcemy to przeprowadzić w ten sposób, żeby zabezpieczyć pracę dla nauczycieli. To jest oczywiście dla nas priorytetem i nie odbędzie się to tak, jak robi to obecnie rząd, że podejmuje, mówi, że reformuje, a tak naprawdę wprowadza chaos kosztem dzieci i kosztem nauczycieli. Druga sprawa, myślę, że tu jest ważne w powrocie do 8-latki. Przede wszystkim jest też ważne to 4-letnie liceum, bo dzisiaj liceum tak naprawdę to jest 2,5 roku. Pół roku maturzyści się przygotowują. No czego można się nauczyć w ciągu tak krótkiego czasu? To jest budowanie i wspólnoty, i więzi społecznych i tak dalej. Można tutaj wiele na ten temat mówić. Chcemy powrotu do silnego szkolnictwa zawodowego i powiązania szkolnictwa zawodowego rzeczywiście z gospodarką. W tym sensie, żeby te szkoły zawodowe, które będą przygotowywały młodych ludzi do konkretnego zawodu, realizowały to zapotrzebowanie, które zgłaszają lokalni przedsiębiorcy, czy firmy, czy przemysł, po to, żeby ci ludzie rzeczywiście znajdowali tam zatrudnienie. Chcemy zrezygnować z systemu testowego na maturach, bo to nie jest system, który ma sprawdzać wiedzę i przede wszystkim nie promuje tych ludzi, którzy rzeczywiście... Tylko jest to pewien wybór szczęścia. Ja znam wielu młodych ludzi, którzy są rzeczywiście zdolni, świetnie przygotowani i na systemie testowym maturalnym nie uzyskiwali dobrych wyników, dramaty, dlatego że akurat nie mieli albo szczęścia, albo ktoś ich po prostu tak ocenił. Przykład młodej dziewczyny z Krakowa, która broni praw przed sądem maturzystów, pokazuje najlepiej i dobitnie, że to jest problem rzeczywisty. Kolejna kwestia to jest oczywiście podstawa programowa, czyli powrót do tego, żeby w szkole polskiej uczono historii, żeby uczono języka polskiego i kanonu lektur, żeby ta podstawa programowa, która jest obowiązkowa, powinna być obowiązkowa, jeżeli chodzi o wykształcenie młodego człowieka, zawierała elementy dotyczące polskiej kultury, tradycji, uczyła patriotyzmu, ale myślę, że tu kluczową rolą jest przede wszystkim właśnie historia, którą praktycznie wyrugowano w tej chwili z polskiej szkoły. Więc tych spraw do rozwiązania jest dużo, my jesteśmy przygotowani do tego, jest zespół ludzi, który gotów jest tego się podjąć i mamy przede wszystkim przygotowany program. No i też jeszcze raz chciałam podkreślić, że by uspokoić nauczycieli, że na pewno i rodziców, że nie będzie się to odbywało kosztem jednych czy drugich, czyli uczniów albo nauczycieli, tylko trzeba tu wprowadzić mądrą politykę oświatową. Oczywiście mówimy też o tym, że trzeba przywrócić taką silną pozycję i godne wykonywanie zawodu nauczyciela. No i oczywiście rozmowa o, jak w każdej w tej chwili, myślę, grupie zawodowej, co zrobić, żeby były wyższe zarobki i wynagrodzenia. Na pewno nauczyciele to jest ta grupa zawodowa, która ma nie tylko, że trudny, ale i odpowiedzialny bardzo zawód i musimy pilnować i doprowadzić do tego, żeby tam trafiali, do tego zawodu trafiali najlepsi.
Dziękuję. Przed nami kolejny temat. Drodzy Państwo, zanim zapowiem dziedzinę, o którą zapytam panią wiceprezes Beatę Szydło, chciałbym także przypomnieć numery telefonów do naszego studia i Państwa gorąco zaprosić do współtworzenia naszej audycji, do dzisiejszego wydania Rozmów Niedokończonych. 56 657 0011 i 56 657 0012 to dwa numery dla tych, którzy mieszkają w ojczyźnie, dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. I dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Rolnictwo. Poproszę o materiał filmowy.
Rząd w obszarze rolnictwa działa nieudolnie, nieskutecznie, wykazuje brak zainteresowania i przedstawia puste obietnice. Tyle mogą powiedzieć polscy rolnicy po 8 latach sprawowania władzy przez koalicję PO-PSL. Na poparcie tych słów wystarczy podać kilka przykładów, między innymi kryzys na rynkach rolnych przez przyjęcie złych rozwiązań dotyczących mleka i wieprzowiny, nieudane negocjacje w Unii w sprawie dopłat bezpośrednich, zgoda na gorsze warunki konkurencji i mniejsze limity produkcyjne, brak kreatywności. Akcji na suszę, a w konsekwencji aresztowania rolników, którzy bronili polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Ostatnie wydarzenia utwierdziły gospodarzy w przekonaniu, że rząd nie jest ich sprzymierzeńcem i nie zawaha się przed niczym.
Kiedy kampania wyborcza wchodzi w bardzo decydującą fazę, podejmuje się czynności, czyli aresztowanie rolników wobec rodziny, wobec dzieci, poprzez zakuwanie w kajdanki, co jest dla nas bardzo niezrozumiałe.
Aresztowania rolników były dla ich rodzin prawdziwą traumą.
Nie zrobił nic złego nikomu. Siedzi w więzieniu jak zwierzę. Spał na betonie o kawałku poduszki, kawałku koca. Był zastraszany. Jakim on jest bandytą? Co on takiego ludziom zrobił? Bo ziemię chciał kupić? To jest przestępstwo?
Za co siedzi? Za to, że chciał robić, że kochał tą ziemię. Prosiłam, nie bierz gospodarki. Mógł się wykształcić. Miał głowę do nauki, to on kochał ziemię. Teraz siedzi w areszcie. Nie wiem za co.
Rolnicy są już na wolności, ale ciążą na nich zarzuty o udział w ustawianiu przetargów. Dziś wiadomo, że na 2 tygodnie przed wyborami rząd dopuścił się względem gospodarzy tak zwanego aresztu wyborczego. Chciał zamknąć rolnikom usta. Jednak gospodarze mają w sobie tyle siły i patriotyzmu, że będą walczyć o polską ziemię do utraty tchu.
Rolnictwo, także bardzo napięta, dramatyczna sytuacja, w sposób szczególny te aresztowania rolników, którzy bronili polskiej ziemi.
No to jest rzecz oburzająca i te wydarzenia, które wstrząsnęły wszystkimi, są no, rzeczywiście bulwersujące. Bardzo szybka reakcja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński i pan minister Wojciechowski, Joachim Brudziński, na konferencji prasowej upomnieli się o rolników. Ja myślę, że to pomogło i rzeczywiście też te decyzje o tym, żeby tych rolników zwolnić wreszcie z aresztu. No ale to nie znaczy, że zarzuty nie istnieją i oni będą musieli cały ten proces przejść w tej chwili. Wyjaśnienia sprawy. Obrona polskiej ziemi jest niezwykle istotna. Nie chce o tym mówić obecny rząd. Myśmy przygotowali, pan minister Janusz Wojciechowski przygotowywał przygotował projekt ustawy, która została złożona w Sejmie, broniący, dający po prostu możliwość gwarancji, żeby polska ziemia nie była w obce ręce wyprzedawana. No, nie chciano nad tym rozmawiać, więc na pewno to w ramach tego pakietu ustaw na 101 dni też jest jeden z tych projektów, które przeprowadzimy. Ale oczywiście rolnictwo to jest dużo więcej spraw do rozwiązania i do załatwienia. Po pierwsze niesprawiedliwe dopłaty. O to się upominają moi koledzy z Komisji Rolnictwa już praktycznie cały czas, od 8 lat mówimy o tym, rozmawiamy i nie ma tutaj żadnej reakcji ze strony rządu, mimo że przecież w tej chwili koalicjantem Platformy jest PSL, który jest partią, chce być postrzegany jako partia wywodząca się ze wsi i wspierająca wieś. Więc nierówne dopłaty, dla nas jest to niezrozumiałe i trzeba robić wszystko, żeby dać taką samą szansę polskim rolnikom, jak mają rolnicy francuscy czy z innych krajów europejskich, Unii Europejskiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, rolnicy, jak w tym roku miałam w czasie kampanii wyborczej sporo spotkań właśnie z rolnikami, opowiadali o różnych ich bolączkach, ale takie przewijało się cały czas w tych wypowiedziach stwierdzenie: my coraz więcej pracujemy, coraz więcej eksportujemy. Rząd chwali się, że polski eksport produktów żywnościowych, produktów rolnych jest coraz większy, ale rolnicy mówią, ale mimo że więcej pracujemy, więcej eksportujemy, to mniej zarabiamy. I taka jest rzeczywistość na polskiej wsi. Ogromna bolączka tegoroczna, czyli susza. Rząd zapowiedział, że będzie pomoc, że będzie przygotowany specjalny pakiet pomocowy dla rolników. Dzisiaj okazuje się, że z tej pomocy niewielu skorzysta. Bo tak zmieniono ustawę o ubezpieczeniach, że wiele rolników po prostu z niej nie skorzysta, więc to było po raz kolejny zapowiedzi, które nie okazują się realne. Myśmy przygotowali taki projekt ustawy, który również chcemy przeprowadzić, zagwarantujący i zabezpieczający rolników, tych, którzy w razie klęsk żywiołowych będą ponosili straty.
I oczywiście, pani prezes, trzeba wspomnieć także determinację rolników, którzy przez wiele tygodni trwali przed Kancelarią Prezesa Ministrów, dopominając się o swoje. Prezes Rady Ministrów nie znalazł czasu, żeby się z nimi spotkać.
No niestety, i tak jak mówię, tym bardziej jest to dziwne i bolesne, że przecież w tej chwili rządzi koalicja Platformy i PSL-u. I żaden z... Ja pamiętam, przypominam sobie taką sytuację, kiedy debatowaliśmy nad sprawami dotyczącymi rolnictwa w Sejmie. I minister rolnictwa wyszedł na mównicę i mówi tak, że no on przecież nie może tak walczyć o prawa rolników polskich, bo są jeszcze francuscy, niemieccy, jesteśmy w Unii Europejskiej. No ciśnie się na usta pytanie, dlaczego Niemcy i Francuzi walczą tak bardzo o prawa swoich rolników. Zresztą my po prostu od razu wywieszamy białą flagę, więc na pewno sytuacja na wsi jest trudna. Trzeba ją wspierać. To jest oczywiście rozmowa z jednej strony o wspieraniu polskiego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że nie wolno zapominać o tym, żeby na polskich wsiach były ośrodki zdrowia, szkoły, te infrastruktura. To są, wszystko jest potrzebne normalnie do takiego funkcjonowania jak w miastach.
Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo, tak?
Tak, bardzo niech proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem imienniczką pani Beaty, dzwonię z Bydgoszczy. Pani Beato, życzę pani i ja, moja cała rodzina, spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich pragnień, wszystkich, żeby pani się tylko udało. Trzymamy za panią kciuki i wszyscy będziemy na panią głosowali. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, no to taki miły głos.
Bóg zapłać, pozdrawiam moją imienniczkę. Ja powiem w ten sposób. Zróbmy wszystko, żeby się nam wszystkim udało, bo to nie jest sprawa pojedynczych karier politycznych czy pojedynczych polityków. My tworzymy całe Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, bo nie możemy zapominać o naszych koalicjantach. Przecież mamy Solidarną Polskę, mamy ugrupowanie pana Jarosława Gowina, jesteśmy razem, bardzo się z tego cieszymy, wierzymy w to, że to jest właśnie ta drużyna, która idzie po sukces, ale w tej drużynie ja powtarzam wszędzie, że jest miejsce dla każdego, kto chce naprawić Polskę i pójść tą drogą, którą rozpoczął pan prezydent Andrzej Duda, więc zróbmy wszystko, żeby nam się wszystkim udało.
I także wcześniejsza umowa z prawicą Rzeczypospolitej.
Tak, i tak, oczywiście również pozdrawiam pana marszałka Marka Jurka i prawica Rzeczypospolitej.
Jaki program dla Polski w studiu Radia Maryja Telewizję Trwam? Pani wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Finanse publiczne. Poproszę o materiał filmowy.
Polska znalazła się w gronie 6 państw Unii Europejskiej o największej różnicy między dochodami a wydatkami sektora finansów publicznych. Rząd wydaje dużo więcej niż wynoszą wpływy do publicznej kasy. Na 2016 rok zaplanowano najwyższy w historii deficyt przekraczający 54 miliardy złotych. Dziurę w budżecie rząd uzupełnia zagranicznymi pożyczkami. Dług publiczny Polski wynosi obecnie już blisko 1 000 000 000 zł. Jego obsługa jest ogromnym obciążeniem dla publicznych wydatków.
Tylko w roku 2015 potrzeba około 155 miliardów złotych na obsługę długu. To jest połowa dochodów państwa, a jest to wydatek nierozwojowy.
Jedynym pomysłem obecnej ekipy rządzącej na rozwiązanie tego problemu było podnoszenie podatków, a także kreatywna księgowość i ukrywanie prawdziwego zadłużenia. W ocenie wielu ekspertów w pierwszej kolejności powinien zostać zmieniony dziurawy i nieefektywny system podatkowy.
Musimy naprawić, a częściowo odbudować system fiskalny. On przez ostatnie 20 lat działał nie najgorzej. Teraz jest bardzo źle. To już jest bezsporne. Nie ma sporu nawet w świecie politycznym, że stoimy przed najtrudniejszym zadaniem chyba od 93 roku.
Polska stała się rajem dla międzynarodowych instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych, które drenują polską gospodarkę. Zyski i kapitał są wyprowadzane właściwie bez ograniczeń. Państwo nie radzi sobie także z kontrolowaniem nielegalnych działań finansowych.
Należymy do jednych z krajów z grupy 18 państw w świecie, z których najwięcej wyprowadza się kapitału. W ostatnich latach rzędu 5 miliardów dolarów rocznie w sposób nielegalny. Która gospodarka to wytrzyma?
Problem ogromnego zadłużenia nie dotyczy jednak tylko centralnych finansów publicznych. W długach toną także samorządy.
Na barki samorządu są nałożone już takie ciężary, że oni przestają po prostu panować nad tymi wydatkami. Samorządy są zadłużone oficjalnie na 70 miliardów złotych, ale ja się obawiam, że jak się zajrzy w te audyty wszystkie, może się okazać, że jest znacznie więcej, bo przecież są, część długów jest ukryta w spółkach miejskich.
Ogromne długi mogą całkowicie zablokować wykorzystanie unijnych środków.
Pamiętajmy, że nawet te fundusze unijne są skonstruowane w ten sposób, że to jest dofinansowanie, więc trzeba zapewnić wkład własny. Jeżeli nie będzie można pożyczyć tych pieniędzy, no to trzeba będzie właśnie albo podnosić podatki, albo obniżać wydatki, co się wiąże ze wzrostem bezrobocia.
Niestety nie lepiej wygląda sytuacja polskich gospodarstw domowych, które również toną w długach. Obecnie Polacy zalegają ze spłatą ponad 40 miliardów złotych różnego rodzaju kredytów, pożyczek i płatności.
Finanse publiczne, nieustanna i pogłębiająca się dziura budżetowa i takie błędne panaceum wybrane przez rząd pani premier Ewy Kopacz, wyprzedaż majątku narodowego, żeby tę dziurę trochę załatać.
Wyprzedaż majątku narodowego, kolejne kredyty, pożyczki albo nakładanie podwyższonych podatków. Ja przypomnę przecież, że rząd podwyższył podatki, przede wszystkim podatek VAT. Po drugie zwiększył stawkę rentową dla przedsiębiorców i po trzecie nałożył na przykład podatek specjalny, szczególny podatek nawet na KGHM, firmę, która powinna się rozwijać i inwestować, a nie wpłacać dodatkowe daniny do budżetu, dlatego że rząd nie potrafi sobie z dziurą budżetową poradzić. Ja może podam kilka danych, w jakiej sytuacji koalicja Platforma i PSL przejmowali rządy w 2007 roku. Wtedy deficyt był 16 miliardów, wzrost gospodarczy blisko 7%. To było zadłużenie, było gdzieś na poziomie mniej więcej 580 miliardów. Taki stan oddawał, takie finanse oddawał rząd Jarosława Kaczyńskiego obecnej koalicji rządzącej. I przez te 8 lat zadłużono nas po uszy. Szacowane jest, i to są dane, o których mówi, żeby nie było, że stronniczo podajemy, ale Leszek Balcerowicz, że 30 tysięcy mniej więcej każdy z nas będzie miał do spłacenia na koniec roku długów, które zaciągnęło państwo. Ponad 1 000 000 000 zł w tej chwili to wynosi, to zadłużenie. Z drugiej strony jest powiększany, jak państwo słyszycie, również deficyt. Podatki są nadal wysokie. Pani premier mówi o reformie podatkowej, ale nie mówi o szczegółach. Natomiast wczoraj jeden z doradców Ministerstwa Finansów powiedział, że w Polsce musi być wprowadzony podatek katastralny. Ja pytałam cały dzień wczoraj pani Ewy Kopacz, czy
na tym
polegać. Unikała. Dzisiaj mój kolega Andrzej Adamczyk zapytał po raz kolejny i udowodnił, pokazał, że takie zapisy w dokumentach rządowych takiej możliwości się pojawiały. Więc po pierwsze, nic nie wiemy, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych do końca, bo rzeczywiście te dane, które się pojawiają, one są danymi oficjalnymi, ale trzeba na pewno przeprowadzić niewątpliwie audyt. My proponujemy takie rozwiązanie, bo bardzo często słyszę z ust polityków PO, że komu zabierzecie, żeby zrealizować wasze programy. Więc ja mówię, że nikomu nie będziemy zabierać, tylko trzeba uczciwie rządzić i dbać o grosz publiczny, bo w Polsce jest jeszcze dodatkowo, poza tym, że zadłużają nas po uszy, a przypomnę, że przecież zostaje zabrane pieniądze z OFE, więc jeżeli teraz rząd mówi, że uniknął procedury nadmiernego deficytu, w którą sam wprowadził Polskę, to przypomnijmy, że stało się to tylko i wyłącznie dlatego, że zostaje zabrane pieniądze z OFE i tak naprawdę przejedzone. Więc my proponujemy, trzeba jeszcze rozmawiać o tych pieniądzach, które są marnowane. Może jeden przykład podam. Pani premier Kopacz ostatnio mówiła, że rezygnuje, że nie będzie wprowadzony w Polsce programu energetyki jądrowej, że ona nic takiego nie chce realizować. Ja nie chcę tutaj rozmawiać o energetyce jądrowej, tylko chcę rozmawiać o tym, że na ten program rząd Platformy i PSL-u prawie 300 milionów już wydał. I nagle premier rządu mówi tak, no ale to my coś tam robimy, ale pieniądze wydane, ale z tego rezygnujemy. Więc chcę tylko pokazać przykład, że te pieniądze są też bardzo często po prostu marnowane. Bardzo duże miliony, setki milionów złotych są marnowane. My proponujemy po pierwsze uszczelnienie systemu podatkowego. To, o czym mówił pan profesor Modzelewski. Eksperci szacują, że to jest około 70 miliardów złotych. Niektórzy mówią 50, niektórzy mówią 70 miliardów złotych, które po prostu wyciekają z polskiego budżetu. Druga kwestia, opodatkowanie hipermarketów, opodatkowanie instytucji finansowych, czyli banków. Walka z tymi transakcjami nieopodatkowanymi i szara strefa. To są realne środki, które według naszych wyliczeń tylko w ciągu jednego roku można około 40 miliardów złotych z tych źródeł uzyskać do budżetu i przeznaczyć je na przykład na realizację naszego priorytetowego programu, czyli wsparcia rodzin, 500 zł na każde dziecko miesięcznie. To pokazuje przykład, że jeżeli dobrze i mądrze się gospodaruje i patrzy się na to, jakie są priorytety, to naprawdę w polskim budżecie jest wystarczająca ilość pieniędzy, a nie zadłużamy i wydajemy pieniądze po prostu bez zastanowienia.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Ewa z Gdyni.
Pozdrawiam Pani Ewo.
Nie będzie powołanie, że wszyscy mają zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I ja mam do Pani Prezes takie pytanie. W sprawie konwencji przemocowej. I została podpisana przez Polskę ta konwencja. I teraz mi chodzi szczególnie taką kwestię. I, kiedy mężczyzna stosuje przemoc wobec kobiety, on nadal jest w mieszkaniu z tą kobietą przebywa. Jak pani ma zamiar wdrażać tą konwencję w życie, żeby ta kobieta i dzieci oczywiście miały spokój w mieszkaniu, a ten oprawca został z tego mieszkania usunięty. W jaki sposób pani ma to zamiar zrobić? Bardzo panią pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.
Dziękuję serdecznie pani Ewo, pozdrawiamy Gdynię. Pani prezes, chyba trzeba rozpocząć od tego, że ta konwencja wcale nie walczy z przemocą.
No więc właśnie, pozdrawiam również bardzo serdecznie panią Ewę. Oczywiście, że nie walczy z przemocą, oczywiście, że myśmy protestowali przeciwko przyjęciu tej konwencji. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że po prostu z tej konwencji trzeba się wycofać, jeżeli i takie kroki musimy podjąć. Po pierwsze dlatego, że to jest tylko i wyłącznie kwestia rozwiązań ideologicznych, która została próba narzucenia Polsce w ten sposób właśnie takiego, tej ideologii gender i różnego rodzaju rozwiązań, które w tym zakresie się mieszczą. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, bo to jest oczywiście zjawisko, które występuje, aczkolwiek dane wszystkie pokazują, że nie jest to, Polska wcale nie jest w Europie państwem, w którym ta przemoc jest najbardziej, nie jesteśmy w czołówce państw, w których przemoc jest problemem, bo tutaj przodują państwa skandynawskie. I myślę, że na pewno musimy przede wszystkim dążyć do tego, żeby prawo, które w Polsce obowiązuje i które chroni przed przemocą, ono jest, tylko jeżeli jest mało skutecznie wykorzystywane, to trzeba je po prostu i poprawić, i ulepszyć, i stworzyć taki system, który będzie bezpieczny oczywiście dla kobiet, dla dzieci, ale i też bardzo często dla mężczyzn, którzy też padają ofiarą przemocy. O tym się nie, jakoś akurat w tej konwencji nie mówi. A więc chrońmy wszystkich, bo trzeba chronić każdego i przemoc jest ogromnym złem. Trzeba walczyć z takimi patologiami, ale akurat ta konwencja z tymi patologiami nie walczy. To jest narzucona przez liberalne, lewackie środowiska, przez feministki, próba takiego odwrócenia uwagi od rzeczywistego problemu.
Dziękujemy pani Ewie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trzem, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Marcin z Berlina dzwoni. Ja chciałem przede wszystkim od serca życzyć pani Beacie Szydło i całej Polsce i wszystkim Polakom to, aby Prawo i Sprawiedliwość przejęła rządy. Może jest to również moja prywatna takie życzenie, bo od tego uzależniam również powrót do Polski. Ja sobie właśnie przyrzekłem, że jak Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w Polsce, to wtedy wrócę do Polski. Ale tylko pod tym warunkiem, bo po prostu kibicuję Prawie i Sprawiedliwości od początku istnienia. I pytań jako takich nie mam, dlatego że interesuję się polityką, słucham regularnie telewizji Trwam, rozmów niedokończonych, telewizji Republika, także moje przekonania polityczne są ugruntowane i chciałbym, żeby większość Polaków i przede wszystkim, żeby wszyscy opierali swoją wiedzę właśnie na telewizji Trwam oraz w wolnych mediach polskich, do których również zaliczam telewizję Republika. Damy radę.
Dziękuję ślicznie. Panie Marcinie, głos naszego widza, pani prezes spoza granic ojczyzny, więc nie możemy nie dotknąć jakże ważnego tematu emigracji.
Oczywiście. Dziękuję bardzo za ten głos. Damy radę, mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że nam się uda i że pan Marcin będzie mógł do Polski wrócić i że będą mogli wrócić do Polski wszyscy ci, którzy chcą tutaj wracać do swojej ojczyzny. Zarówno młodzi ludzie, którzy wyjechali w ostatnich latach za chlebem, a którzy chcą tutaj wracać. Ja bardzo często na spotkaniach z nimi rozmawiam, mówią, że wyjechali, pracują, ale chcieliby tutaj w Polsce realizować swoje marzenia i wierzę w to głęboko, że to się uda zrealizować. Mam nadzieję, że nie wyjadą kolejne 3 miliony, które jak ostatnie badania pokazały, rozważają taką możliwość. Ale jest też grupa tych, którym polskie państwo ma moralne zobowiązanie, żeby do Polski mogli wrócić, czyli repatrianci. Ja spotkałam się w sobotę ze stowarzyszeniami, z ludźmi, którzy w Polsce już tutaj są. Opowiadali o swoich problemach, opowiadali, że nawet pracują, nawet są tutaj kilkanaście lat, a mimo wszystko ich sytuacja nie jest uregulowana. Opowiadali o losie tych bliskich swoich i sąsiadów, znajomych, którzy jeszcze ciągle pozostają na wschodzie, a chcieliby wrócić i nie mają żadnego wsparcia i pomocy ze strony państwa. Ja przypomnę, że jest obywatelski projekt ustawy o repatriantach i bardzo się cieszę i chcę podziękować jednocześnie stowarzyszeniu, które zgodziło się, żeby również Prawo i Sprawiedliwość przejęło ten projekt i w ciągu pierwszych 100 dni, żebyśmy go podjęli. I na pewno to jest ważne, potrzebne. Trzeba zrobić wszystko, żeby ci ludzie wrócili do Polski, ci, którzy chcą tutaj wrócić, żeby mogli wrócić. Jest problem również tego, że wielu z nich, na przykład o czym mówiono mi na spotkaniu, no mają już współmałżonków, którzy nie mają pochodzenia czy korzeni polskich, ale też trzeba zrobić wszystko, żeby mogli razem z swoimi rodzinami tutaj powracać. Tych problemów jest naprawdę bardzo dużo, ale to jest rzecz, tak jak mówię, dla nas priorytetowa, bo to jest nasze zobowiązanie moralne polskiego państwa w stosunku do tych, którzy nie z własnej woli, nie z własnej winy, ale zostali po prostu wywiezieni, zostali w ten sposób, ich życie uległo w gruzach i dzisiaj ich potomkowie chcą tutaj wracać, trzeba im to umożliwić.
No i także warto wspomnieć, pani prezes, że Senatowi zabrano fundusze i przerzucono do ministerstwa te fundusze, które decydowały o prężności i rozwoju poszczególnych ośrodków polonijnych, których tak wiele jest na całym świecie.
Tak, i to był błąd. Myśmy przeciwko temu protestowali. Póki te środki były w Senacie, to były realizowane i programy, i Polonia, i rzeczywiście ta współpraca była bardzo prężna. Odkąd te pieniądze zostały przejęte przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest bardzo wiele problemów. Ja wiem o tym też od bardzo aktywnych moich kolegów, którzy się tym zajmują w klubie parlamentarnym, walczą o to, żeby ta współpraca z Polonią i pomoc dla Polonii była jak najbardziej rozwinięta. My przywrócimy oczywiście tą formułę, że to Senat będzie dysponował tymi środkami.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich w studio. Chciałabym taką...
Kto się do nas dodzwonił?
Krystyna z Gdyni.
Witam pani Krystyno, bardzo proszę.
Takie mam pytanie do naszej pani Beatki. Już mówię naszej, bo jakby to by była nasza. I tak mam takie pytanie. Bo dzisiaj właśnie w info pani Elżbietka Witek z drugim panem z PiS-u mówili właśnie o podatku kastracyjnym. Tak fajnie zaczęli mówić nagle paściach, nie ma na ten temat rozmowy, nie wiemy, czy nasz malutki domeczek będzie nas kosztował jeszcze kilkanaście tysięcy, czy będziemy musieli znowuż płacić takie podatki, jak to słyszano. No, nas to przeraża, bo człowiek sobie od buzi odmówił, a tutaj, no jak to się mówi, no zbudował sobie dla dzieci, dla siebie na starość, a tutaj się okazuje, że będziemy musieli jeszcze takie podatki płacić. No, żeby to powtórzyli jeszcze raz, niech ci ludzie się dowiedzą. Ja prosiłam do info, dzwoniłam, ale jednak tam nikt nie odpowiadał, nikt nie chce z nami rozmawiać w ogóle w info i bardzo byśmy prosili, żeby nasza pani Beatka powiedziała to jeszcze raz wszystkim ludziom, że nie bójcie się, że takiego czegoś nie będzie, że...
Tak, to może przekażemy głos pani prezes. Pani Krystyno, bardzo dziękuję. Rzeczywiście ten niepokój jest obecny w społeczeństwie, no i przekazy medialne bardzo fragmentarycznie przekazały informacje chociażby wobec tego punktu programu Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, my jesteśmy zdecydowanie przeciwko wprowadzaniu podatku katastralnego i ja Państwu tutaj gwarantuję i mówię, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd, my tego podatku wprowadzać na pewno nie będziemy. Natomiast pojawia się pytanie do Ewy Kopacz, czy Platforma taki podatek i PSL również, bo przecież to jest koalicja, ma zamiar wprowadzić. Myśmy zapytali o to, ja wczoraj, tak jak mówię, dzisiaj pani poseł Elżbieta Witek z posłem Andrzejem Adamczykiem pokazali, że to nie jest tylko i wyłącznie czcze gadanie, jak twierdzą niektórzy, tylko są to fakty, bo Andrzej Adamczyk już w czerwcu pytał rząd o to, ponieważ takie zapisy wprowadzenia możliwości takiego podatku znalazły się w oficjalnym dokumencie rządowym dotyczącym mieszkalnictwa, planu rozwoju mieszkalnictwa do 2020 roku. To jest pierwszy sygnał, a drugi sygnał pojawił się wczoraj, kiedy jeden z szefów doradców Rady Konsultacyjnej działającej przy Ministerstwie Finansów powiedział, że w Polsce trzeba wprowadzić podatek katastralny. Więc te pytania są zasadne. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony polskiego rządu, ale na pewno będziemy do końca tej kampanii, do ostatniej minuty jeszcze pytać. Ja pani mogę zagwarantować, że na pewno w tej mojej podróży po Polsce w tych ostatnich godzinach jeszcze będziemy też o to pytali.
Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kogo
witamy?
Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panią Beatę. Przepraszam, że jak mówię pani Beatko.
A jak pani na imię?
Tak już wszyscy mówią. Moje imię Jola, Jolanta.
Bardzo mi miło.
Proszę pani, chciałabym zapytać, ponieważ ja z mężem zaczęliśmy budować, mieszkam w Austrii, pracuję w Austrii 30 lat, ale kocham Polskę nade wszystko, mój mąż też kochał, ale zginął w wypadku samochodowym. Myśleliśmy z mężem, że jakoś może dzieci niezainteresowane i wybudowaliśmy ten domek troszkę większy. Teraz się boimy, że będziemy nie wiadomo jaki podatek płacić. A no co ja teraz mam go zmniejszyć? Co ja zrobię? Jak to do 100 metrów? Kto to buduje dom 100 metrów? No ale już pomijmy to. To jest jedna kwestia. Druga, chcę powiedzieć, że już dzisiaj zadzwoniłam, proszę pani, do ambasady polskiej w Wiedniu i już w niedzielę idę głosować dla państwa. Chciałabym panią też prosić o pozdrowienie pana Kaczyńskiego bardzo serdecznie. Ja kiedy z nim rozmawiałam, jak walczyliśmy o tą telewizję trwantą, ja specjalnie przyjechałam do Polski i miałam tą przyjemność spotkać pana Kaczyńskiego i rozmawiałam. Powiedziałam mu, że go bardzo lubimy, a on tak jakoś chwilę słuchał, później tak nagle jakoś stanął naprzeciwko mnie i tak mi się długo przyglądał, że mi było dziwnie, ale bardzo, bardzo go lubię.
Tak, pani Jolanto, dziękujemy bardzo serdecznie. Pani prezes?
Dziękuję, pozdrawiam panią Jolantę. Oczywiście przekażę panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu pozdrowienia. I jeszcze raz powtarzam, my nie będziemy wprowadzać podatku katastralnego. Absolutnie nie. Polacy są w tej chwili, mają zbyt niskie dochody. To uderzy przede wszystkim w osoby, które mają niskie dochody. Nie będziemy wprowadzać tego podatku.
I drodzy państwo, zagadnienie, którego nie mogło zabraknąć w tym spotkaniu z panią prezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatką na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to nielegalni imigranci. Poproszę o materiał filmowy.
Wciąż nie wiadomo, ilu nielegalnych imigrantów trafi do Polski w ramach kwot narzuconych przez Komisję Europejską. Rząd oficjalnie mówi o około 7 tysiącach. Niewykluczone jednak, że to tylko pierwsza runda przesiedleń. Bogate kraje Unii Europejskiej w odpowiedzi na trwający kryzys przymierzają się do wprowadzenia stałego mechanizmu rozdzielania nielegalnych imigrantów. Gdyby został on wprowadzony, do Polski mogłoby trafić nawet 100 tysięcy osób. Dotychczas premier Ewa Kopacz sprawiała wrażenie, że bardziej dba o interesy europejskie niż polskie.
Na jednej szali ważymy wiarygodność Polski w Unii Europejskiej, a na drugiej realne lęki Polaków. Tak, dlatego rząd w tej sytuacji musi być odpowiedzialny, rząd musi być wiarygodny, rząd musi być przygotowany do takich decyzji, które podejmie.
W ocenie opozycji rząd Ewy Kopacz nie miał prawa podjąć decyzji o przyjęciu nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu bez wysłuchania woli narodu.
Podejmowanie tego rodzaju decyzji bez zgody, wyraźnej zgody społeczeństwa, takiej zgody nie ma, jest łamaniem konstytucji. Tak, panie pośle, łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu, a także praw obywatelskich.
Przyjęcie tysięcy uchodźców niesie ze sobą ogromne zagrożenia. Wśród nich mogą być ukryci islamscy terroryści. Istnieją także poważne różnice cywilizacyjne i kulturowe, których nie da się zniwelować. Wielu islamistów przybywających do Europy chce siłą wprowadzać prawo szariatu i w żaden sposób nie chce przyjąć zachodnich zwyczajów i rozwiązań prawnych. Uzasadnione są również obawy o bezpieczeństwo epidemiologiczne i zdrowotne związane z napływem tak dużej liczby osób z bardzo odległych państw.
Czy chcecie państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce? Żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie? Otóż ja chcę jasno powiedzieć, Polacy tego nie chcą i nie chce tego Prawo i Sprawiedliwość.
Zgoda na przyjęcie nielegalnych imigrantów spotkała się z bardzo mocnym sprzeciwem społecznym. W wielu miastach Polski odbyły się wielkie manifestacje.
Chodzi o to, żeby zaprotestować przeciwko głupim decyzjom. Po pierwsze tym zapadającym w Brukseli, że musimy przyjmować kogokolwiek. Po drugie temu, że Warszawa się na to tak naprawdę bez żadnego słowa zająknięcia na to zgadza.
Ich kultura jest inna, religia jest inna i stoją nam prawdopodobnie, znaczy będą prawdopodobnie ją narzucać siłą, tak jak robią to w Europie Zachodniej.
Równocześnie polskie władze zapominają o Polakach mieszkających na wschodzie, którzy chcieliby wrócić do swojej ojczyzny. Od wielu lat nie została uchwalona ustawa repatriacyjna. Brakuje także pieniędzy na godne przyjęcie repatriantów.
Nasi ojcowie uczyli nas ojczyzny i starali się, by i tam, tysiące kilometrów od granic, na stepach Kazachstanu i lasach Syberii, trwała w nas Polska. Jesteśmy dumni, że zdoleliśmy przetrwać czas wynarodowienia, czas prześladowań, tradycji i wiary. Czujemy się dumni, bo zasłużyliśmy na to, żeby nazywać się Polakami.
Dramatyczny apel Polaków o pomoc cały czas płynie z Donbasu, gdzie trwają walki między siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami.
Nielegalni imigranci to problem, który nurtuje serce każdego Polaka, a pod waszym adresem premier rządu mówi, że serca nie macie.
No tak, oczywiście to jest taka demagogia, którą w tej chwili uprawia pani Ewa Kopacz. Po pierwsze, Okazało się, że te pomysły Brukseli, a przede wszystkim Niemiec, się nie sprawdziły, że to już jest problem, który się wymknął spod kontroli. Nie ma systemowego rozwiązania. Sami Niemcy są już sceptyczni. Na początku próbowano bardzo ochoczo przyjmować uchodźców, ale kiedy okazało się, że to zaczyna być coraz poważniejszy problem, sami Niemcy od tego już zaczynają odchodzić. Problem zaczyna być coraz bardziej skomplikowany. Jasno powiedział Jarosław Kaczyński w czasie debaty sejmowej. Trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Musi być niesiona pomoc humanitarna. To jest dla nas jasne i to jest obowiązek każdego człowieka. Temu człowiekowi, który ma zagrożone życie, trzeba nieść pomoc. Ale w tym przypadku my proponujemy, żeby przeznaczyć środki finansowe i pomagać przede wszystkim tym ludziom tam, gdzie dzieje się to zło. Nie można robić tak, że się leczy tylko samą chorobę, trzeba leczyć objawy choroby. To jest po pierwsze. Po drugie, nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że w tej chwili na tej szali zostało położone właśnie bezpieczeństwo polskich obywateli kontra spełnianie deklaracji, które się złożyło w Europie, w Unii Europejskiej. My do końca nie wiemy, do czego zobowiązała się Ewa Kopacz, bo po pierwsze, nie do końca wytłumaczyła się i nie wiemy, jaka to będzie liczba uchodźców. Po drugie, jakie będzie zabezpieczenie, gdzie ci ludzie będą, co się będzie działo, jakie środki finansowe zostaną na to przeznaczone. Dzisiaj cały czas politycy Platformy mówią, no będą na to pieniądze z Unii Europejskiej. Ja mówię spokojnie, spokojnie, bo to zawsze tak się kończy, że się mówi, że na coś tam będzie pieniędzy, a później okaże się, że budżet państwa i tak będzie musiał do tego dokładać. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w tej chwili na przykład utrzymanie jednego uchodźcy w Polsce kosztuje ponad 1000 zł, około 1300 zł, a zasiłek dla polskiego bezrobotnego to jest przez pierwsze 3 miesiące 830 kilka złotych, a później przez kolejne 632. Więc te pieniądze będzie trzeba na pewno również z budżetu wyasygnować. Jeżeli środki przeznaczamy, to lepiej przeznaczmy je, tak jak mówię, na pomoc humanitarną i na to, żeby rzeczywiście pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. No i jeszcze jedna rzecz się nasuwa. Pytanie wydaje mi się zasadne. Pojawiła się w pewnym momencie taka informacja w mediach. Ona później została, zniknęła, ale powoływały się media na wypowiedź ministra finansów Niemiec, który zaproponował, żeby nałożyć specjalny podatek na to, żeby utrzymywać imigrantów w Europie. I to jest też pytanie do Ewy Kopacz. Czy ona się zgodzi na takie rozwiązanie, jeżeli zostanie narzucone? Tych pytań jest coraz więcej. Więc jeszcze raz podkreślę. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o bezpieczeństwie polskich obywateli. To jest rzecz podstawowa.
Pani prezes, nasze spotkanie w tej pierwszej części powoli dobiega końca. Trzeba iść na wybory, trzeba przypilnować wyborów, ale trzeba także właściwie zagłosować. Jedna minuta. Dlaczego zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość?
Wszyscy z państwa, którzy chcą, żeby polska gospodarka szybciej się rozwijała, żeby Polacy w portfelach mieli więcej pieniędzy, żeby była silniejsza polska gospodarka, żeby polska tradycja i kultura były szanowane, żeby każdy obywatel mógł godnie żyć i mieć poczucie szacunku. Ja bardzo proszę, zagłosujcie państwo na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę. My taki program chcemy zrealizować razem z wami. To jest program, który napisaliśmy, bo spotykaliśmy się z polskimi obywatelami. Dla mnie nadrzędną sprawą jest głos obywateli. Trzeba ludzi nie tylko słuchać, ale ich słyszeć. Ja wierzę w to głęboko, że dla Polski może być dobry czas, kiedy będzie zgoda, kiedy będzie wspólnota, a nie chaos i histeria, tak jak w tej chwili. I przede wszystkim dobra współpraca z panem prezydentem, który idzie drogą naprawy polskiego państwa. My chcemy pójść razem z nim tą drogą.
Kończymy rozmowy niedokończone. Gościem naszego programu była pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Pani prezes, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
I dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam.